Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy widzów Telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maria. Zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dzisiaj temat, który chcemy poruszyć z Państwem, blaski i cienie wspólnej polityki rolnej. Drodzy Państwo, w naszym studiu wielu gości. Jest między nimi pan Stanisław Kalęba, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Witam serdecznie, panie ministrze.
Cześć Boże, pozdrawiam tutaj obecnym w studio i telewidzom, i radio, i radiosłuchaczy.
Dziękujemy bardzo. Jest pan mecenas Janusz Wojciechowski, poseł do Parlamentu Europejskiego. Kłaniam się, szczęść Boże.
Cześć Boże, witam serdecznie.
Naszą rozmowę będzie moderował pan redaktor Michał Grabianka. Kłaniam się, panie redaktorze.
Cześć Boże.
Dzisiaj mamy też ludzi z różnych stron, zajmujących się na co dzień uprawą ziemi, rolnictwem. Jest pani Danuta Pilarska. Kłaniam się, pani Danusiu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże wszystkim.
Pani Danusia jest rolnikiem ekologicznym, prezesem Związku Zawodowego Rolników Ekologicznych Świętego Franciszka z Asyżu. I są rolnicy, pan Antoni Grzebisz, Wielkopolska Izba Rolnicza. Witam pana serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Drugim naszym gościem tutaj jest pan Zbigniew Gała, również Wielkopolska Izba Rolnicza. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jest pan Leszek Kumorek, Solidarność Rolników Indywidualnych. Szczęść Boże panu. Szczęść
Boże, witam serdecznie.
I tutaj obok pani Danusi są panowie, kłaniam się wam, pan Jan Białkowski.
Szczęść Boże.
To jest Solidarność Rolnicza Zachodniopomorskiego, rolnicy indywidualni. I jest pan Zbigniew Dębowski, Pomorska, Podlaska Izba Rolnicza. Kłaniam się panu.
Szczęść Boże.
Jest jeszcze pan Obrocki.
Obrocki? Był. Myślę, że był pan Obrocki. Nie było pana Obrockiego? Przepraszam. Kłaniam się panu, bo pan za mną się schował. Pan Zbigniew Obrocki, również Wielkopolska Izba Rolnicza.
Zbigniew jest starta przewodniczącego.
Kłaniam się panu nisko. Drodzy państwo, w tak dużym składzie spotykamy się dlatego, i jest z nami pan minister rolnictwa i rozwoju wsi, pan Stanisław Kalęba, ponieważ kiedy w Radiu Maria miała miejsce audycja, w której mówiliśmy o negocjacjach, które zakończyły się wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, pan minister, jak zwykły słuchacz, dodzwonił się do Radia Maria i chciał oczywiście temat kontynuować, ale czasu nam nie wystarczyło, stąd i pana ministra obecność tutaj, pana posła Wojciechowskiego i naszych gości, bo chcemy też i z tego skorzystać, postawić pytania, a może usłyszeć odpowiedzi bardzo konkretne od konkretnego człowieka, który poważnym sektorem w rządzie się zajmuje. Panie redaktorze, więc chcemy kontynuować rozmowę, którą rozpoczęliśmy w niedzielę w Radiu Maryja.
W niedzielę w Radiu Maryja rozmawialiśmy na temat zakończonych w zasadzie negocjacji zarówno ministrów rolnictwa, jak również i negocjacji komisji w Parlamencie Europejskim. Dzisiejszy temat jest tematem wybranym blaski i cienie wspólnej polityki rolnej. Dlaczego? Dlatego, że pokazuje się od dłuższego czasu już, że wspólna polityka rolna sprzyja rozwojowi poszczególnych państw, jak również i poszczególnych gospodarstw rolnych, sprzyja rozwojowi i rozwijającym się rolnikom. Natomiast rolnicy mówią troszeczkę inaczej. I dlatego jest dzisiaj z nami pan minister, gdyż to, co przedstawi nam pan minister, jest w zasadzie wspaniałą sprawą. Udało się zakończyć negocjacje, udało się załatwić duże pieniądze dla rolników, tak jak mówił pan minister podczas audycji. Zresztą to, co tutaj jest również i w przekazach prasowych. Natomiast czy na pewno będzie to miało wpływ na rozwój polskiego rolnictwa? Dlaczego rzuciłem temat blaski i cienie? Dlatego, że myśmy byli państwem, jak chodziliśmy do Unii Europejskiej, wytwarzającym żywność. Dzisiaj zaczynamy się zmieniać, zaczynamy produkować żywność. Mieliśmy bardzo dobrą jakościowo żywność, dzisiaj już ta nasza żywność przerabiana przez różnego rodzaju koncerny, które do Polski weszły, zaczyna tracić na swojej jakości. Rolnicy chcący się rozwijać nie mogą na przykład konkurować z rolnikami w Unii Europejskiej ze względu na nierówność dopłat. I tych spraw, o których chcemy mówić, czy chcemy zauważyć, jest dużo. I dlatego się cieszę, że jest pan minister z nami, że jest pan Janusz Wojciechowski, gdyż spór, który toczy się między Parlamentem Europejskim a przewodniczącym Komisji Europejskiej, jest dosyć poważny. Parlament Europejski mówi, że były wyższe pieniądze. Komisarz Unii Europejskiej do spraw budżetu mówi, że niestety nie było tych pieniędzy, że trzeba było ciąć i dlatego wspólna polityka rolna jest też obcięta. I dlatego, panie ministrze, udało się teraz podczas tych ostatnich spotkań załatwić pewne sprawy dla polskiego rolnictwa. Może prosiłbym o ich przedstawienie, dlatego że to jest dla rolników ważne.
Oczywiście. Ja mam to szczęście, że byłem jedynym ministrem rolnictwa, który uczestniczył w szczycie 7-8 lutego i tam zapadły decydujące decyzje. Uczestniczę we wszystkich posiedzeniach Rad Ministrów Rolnictwa, czy w Brukseli, czy w Luksemburgu, czy w innych miejscach. I mogę powiedzieć tak. Tytuł tego programu jest bardzo dobry, bo to są blaski i cienie, tak jak w życiu. I są pozytywy, i są rzeczy, które powinny wyglądać inaczej, bo to wszystko jest jeden wielki kompromis. 27 państw, 3 instytucje w ramach trilogu, czyli Rada Europejska, Parlament Europejski i Komisja. I ja we wszystkich tych sporach uczestniczę. I powiem od razu, były dobre propozycje i z Parlamentu Europejskiego, ale były i gorsze pozycje z Parlamentu Europejskiego, ale były bardzo dobre propozycje z Rady Ministrów Rolnictwa. Mógłbym dużo na ten temat mówić. I też dobre były propozycje Komisji. To nie jest tak, że jeden organ jest cacy, a inni, prawda, wszystkie mają złe propozycje. I to jest ten trudny kompromis. Ja powiem, co nam się udało osiągnąć na szczycie w Brukseli. Po pierwsze, największy budżet na nową perspektywę ze wszystkich państw Unii Europejskiej. Otóż Polska po raz pierwszy ma największy budżet, około tych 106 miliardów euro i wyprzedziliśmy tutaj Francję. Czyli Polska jest największym beneficjentem w tej nowej perspektywie. Po drugie, myśmy nie tak jak w poprzednim programie, ja między innymi jako minister z ministrem rolnictwa Francji Le Foulem cały czas się wspieraliśmy, żeby były płatności związane z produkcją. Najpierw do 12%, a ostatnio do 15%. To była nasza inicjatywa. Gdyby nie moje rozmowy z ministrem Francji Le Foulem, z panią minister Ilse Aigner, ministrem Niemiec, nie byłoby nawet przedłużenia kwot cukrowych do 2017 roku. To była moja robota. Następnie mamy nową perspektywę. Dopiero w Luksemburgu ustaliliśmy, że do priorytetów włączamy w drugim filarze przetwórstwo. Więc widać, że to są bardzo trudne sprawy. Natomiast wiadomo, że jestem ludowcem. Witos, jedno z jego takich mądrzejszych określeń, to jest prawdę mówić, prawdą się kierować, prawdy dochodzić, prawdy żądać. Ja faktycznie słuchałem radia i chciałem, bardzo dziękuję, że miałem możliwość i w zasadzie to był powód, że dzisiaj się spotykamy. Przecież my nie dla siebie mówimy, tylko służymy rolnikom polskiej wsi i to jest ważne, żeby pewne informacje dotarły. Natomiast ja nie mogłem się wypowiedzieć na temat tytoniu. Uważam, że zdecydowana większość spraw to jest osiągnięty kompromis dobry dla Polski, dla polskiej wsi, dla polskiego rolnictwa. Natomiast parę rzeczy jest niedokończonych. Rozpocząłem sprawę plantatorów tytoniu i chmielu między innymi. I otóż ja wczoraj miałem spotkanie z prezesami związków plantatorskich tytoniu z całej Polski. Mogę wymienić nazwiska. Pan Kazimierz Zwolicki, pan Przemysław Noworyta, pan Maciej Łubieński. I jak tu często się mówi, że za mało się zrobiło, to oni wszyscy wczoraj, bo oni śledzili, co się działo w Luksemburgu, wszyscy rozpoczęli od podziękowania, że jako minister rolnictwa ze wszystkich państw do końca się upominałem i o tytoń, i o chmiel i wydałem nawet stosowne deklaracje. Oni to pilnie obserwowali. I wczoraj, w czasie tego spotkania, ustaliliśmy, bo są pewne możliwości rozwiązania tej kwestii i my szukamy tych rozwiązań, bo te 10 tysięcy ponad rodzin w Polsce mające po kilka hektarów, uprawiające tytoń, to są miejsca pracy, to jest utrzymanie rodzin, dochodów i chcemy mieć takie same warunki jak inni plantatorzy tytoniu w Unii Europejskiej. Natomiast jest prawda taka, że nie ma w tej chwili klimatu, jeżeli chodzi o tytoń, o papierosy, o branżę tytoniową, o plantatorów. No ze względu na to, że pracują nad dyrektywą tytoniową, ona będzie we wrześniu, z tego co wiem, głosowana w Parlamencie Europejskim. I jest bardzo trudne tło. Natomiast ja jako minister rolnictwa zwołałem w Krakowie Grupę Wyszehradzką, czyli ministrów rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej plus Bułgarii, Rumunii, Słowenii. I tam zajęliśmy bardzo zgodne stanowisko co do tego, żeby chronić plantatorów, żeby można było papierosy slim produkować, aromatyczne, to co jest bardzo ważne dla Polski, bo palacze będą, prawda? I oni wczoraj to docenili. Podam taki przykład, że my będziemy szukali tutaj rozwiązania. Mamy pewne propozycje. To samo, jeżeli chodzi o chmiel. To jest około 600 producentów chmielu w Polsce. My też dla nich szukamy rozwiązania. Natomiast jeszcze jak pan redaktor pozwoli, ja jestem trochę wyczulony na pewne rzeczy, bo takie jest też wiadomo skąd powiedzenie, że serce rozwesela dobre słowo. Słowo jest bardzo ważne i powinniśmy dbać o tą kulturę słowa. Proszę zwrócić uwagę, ja tylko przeczytam, podam jeden artykuł. Akcji kredytowej nie będzie. I to w paru gazetach wypowiadają się politycy, że jakieś obietnice. Otóż informuję, że akcja kredytowa została uruchomiona na dodatkowe 2 miliardy. I mi jest trochę przykro nieraz, jak ja słucham, czytam rzeczy nieprawdziwe, powinniśmy jednak czegoś się trzymać. I jeszcze jedną rzecz powiem.
Przepraszam, panie ministrze, ta akcja kredytowa została uchwalona
tak?
Dopiero teraz.
Nie, już są pieniądze w bankach, rolnicy korzystają z kredytów i to już jest wszystko uruchomione. Więc ja nie bardzo widzę takie pewne sprzeczne informacje, bo wtedy niepotrzebnie dezinformujemy też rolników. Natomiast ja też chodzę po ziemi i trzeba mieć dużo cierpliwości i pokory, ale też usłyszałem właśnie w niedzielę, że jakoby o GMO, te sankcje z Unii Europejskiej, że to jest, ja kłamie, nie? Naprawdę, to jest cała prawda, którą powiedziałem. Myśmy jako, ja jako minister rolnictwa uregulowałem sprawę zakazu wysiewu GMO i były dyskusje przez całe lata, a my ustawą z 28 stycznia i dwoma rozporządzeniami doprowadziliśmy do zakazu wysiewu, czyli uprawy. Po raz pierwszy wprowadziliśmy instytucję, czyli Państwową Inspekcję Nasiennictwa i Ochrony Roślin, która to kontroluje. Jest szeroka akcja informacyjna i nareszcie Polska jest wolna od GMO. Natomiast jeżeli chodzi o rejestrację tych ewentualnie to, co wynika z przepisów europejskich, upraw, dostęp do strony publicznej, internetowej, to nie odpowiada za to minister rolnictwa, tylko to jest ustawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanych i za to odpowiada minister środowiska. Jako minister rolnictwa, jeżeli chodzi o GMO, o nasiennictwo, wdrożyliśmy ustawy, rozporządzenia i tutaj zrobiliśmy wszystko, co możemy. I to jest tego typu sprawa. Natomiast jeszcze bym chciał na temat
Ja bym chciał, panie ministrze, bo tak rozwodzimy się troszeczkę na tematy te takie różne. Natomiast to, co zostało załatwione, jeżeli w ramach negocjacji, na co mogą liczyć rolnicy? Mówi się o tym, że mogą liczyć na dopłaty określone, że modulacja wchodzi, że wchodzi następne 5%. Mówi się o tym, że małe gospodarstwa rolne mogą mieć wsparcie pod warunkiem, że przestaną produkować. Również, przepraszam, że ja tak wchodzę w słowo, ale w ramach tego polityki spójności podobno trzeba było oddać jakieś pieniądze z wspólnej polityki rolnej.
Filarze. To jak pan redaktor pozwoli,
z drugiego filaru, oczywiście.
Trochę to wytłumaczę. Otóż przypomnę, że przed szczytem w Brukseli, na którym byłem, w takim dokumencie COM625 o płatnościach bezpośrednich było tak, że dla polskich rolników z budżetu 215 euro plus 6 tam za ileś lat, czyli to by było około 220 euro. Z czym żeśmy wrócili z Brukseli? 200 wraz z tymi możliwościami przesunięcia z drugiego do pierwszego filara, i tu powiem, że dobrze nam się współpracowało i premier to potwierdził, Donald Tusk, tam na szczycie, że będzie to przesunięcie 25%, to wyjechaliśmy ze szczytu około 240 euro. To nie jest jeszcze średnia europejska, ale to będzie wzrastało o te kilka euro. Na jeden hektar każdego roku zwiększyliśmy o około 25 euro i mogę tu zapewnić, że w roku 2013, 14, 15 płatności nie będą tak niskie, jak proponowano przed szczytem, czyli około tych 215 euro. I teraz tak, biorąc wspólną politykę rolną, tu możemy w szczegóły wchodzić, natomiast to, co rolnicy otrzymali do ręki w ramach wspólnej polityki rolnej, jeszcze otrzymują w tej perspektywie do 2013. To jest z budżetu Unii około 28,5 miliarda euro. Natomiast w nowej perspektywie z budżetu Unii to jest dokładnie 32,1 miliarda euro i to jest więcej. Mówię o euro, które rolnicy będą otrzymywali, oczywiście w przeliczeniu na kurs. I biorąc to uzupełnienie tych 25% z drugiego filara, to jest około 24 miliardów euro, a przypomnę, że poprzednio było z budżetu Unii 15,3. Nawet biorąc to, co dzisiaj jest, to 21,1 miliarda euro nie jest więcej jak 15,3. Natomiast powiem tak, biorąc wszystkie środki z pierwszego i drugiego filara, to Polska będzie miała budżet z 28 już państw, będzie miała piąty budżet ze wszystkich państw Unii Europejskiej i wymienię od razu. Po Francji, po Niemczech, po Italii i po Hiszpanii jesteśmy na piątym miejscu. Natomiast jeżeli chodzi o płatności bezpośrednie, budżet sam unijny, to będziemy na szóstym miejscu. I się zgadzam, że nie ma wyrównania płatności i tu są te cienie, ale te dysproporcje między poszczególnymi państwami się zmniejszą, jeżeli chodzi o pierwszy filar. I tutaj polscy rolnicy będą bardziej konkurencyjni o płatności, bo państwa, które miały największe płatności, Holandia, Belgia, gdzieś jest 6-7 państw, to mają nawet obcięte około 10 czy 12%, więc nie ma równowagi. I tu od razu powiem, że chyba byłem ministrem, który najbardziej mówił o braku tej równowagi i za którymś razem mocno mnie wspierał tym komisarz Ciolos. Mówi, nie może tak dalej być i do końca żeśmy się w tym wspierali. To może pierwszy filar, do drugiego wrócę, bo też zakończę tym, że jak drugi filar, rozwój obszarów wiejskich jest mniejszy, o około nawet 3 miliardy euro. Ale i w tym drugim filarze Polska jest na pierwszym miejscu spośród 28 dzisiaj państw Unii Europejskiej. Drugie Włochy mają około 750 milionów mniej jak ma Polska. Natomiast z panem premierem Donaldem Tuskiem ustaliliśmy na szczycie, ze względu na to, że mogliśmy zawalczyć o jeden cel, o płatności, a w związku z tym dużym funduszem z polityki spójności, to my zadania realizowane w ramach infrastruktury wsi przez samorządy wojewódzkie, wodociągi, kanalizacje, internet szerokopasmowy, meliorację, gospodarkę odpadami, będziemy realizowali w ramach polityki spójności przez samorządy wojewódzkie i będziemy tego pilnowali, bo tutaj jest zgoda co do tego. I zakończę tym, że jak wykorzystamy te możliwości ze szczytu, z posiedzeń rad, to patrzę wszystkim w oczy rolnikom, informuję. To jest wspólna praca, bo nie będzie łatwego pieniądza i euro też. To my możemy w nowej perspektywie mieć budżet większy, aniżeli mamy w obecnej i na pierwszy, i na drugi filar. Czyli warunki konkurencyjne się poprawiają, aczkolwiek nie ma wyrównania warunków i to jest cień tych naszych negocjacji.
Tylko też, jeżeli mogę, nie wiem jak tutaj pan poseł Wojciechowski podchodzi do tego, co pan minister mówi tutaj. dosyć długo nam zeszło. Gdyby nawet tak było, jak pan minister teraz mówi, 10 lat, tak, można powiedzieć, walki. I też no, nie zawsze, wydaje się, rząd i minister w właściwy sposób sprawę formułował.
Proszę księdza, powiem odważnie. Ja wiadomo, że jestem ludowcem, nie od dzisiaj, nie? W Kopenhadze, powiem tak delikatnie, koalicjant nie zabiegał dostatecznie o sprawy wsi rolnictwa. Wtedy PSL wziął odpowiedzialność, Jarosław Kalinowski, wicepremier. Przecież tam wtedy groziło, że nie będzie kolacji. Nie będę wymieniał. Były telefony do najwyższych osób, od najwyższych osób państw, żeby już ustąpił. Zasługą Kalinowskiego i PSL-u i wtedy rządu, bo też trzeba tak powiedzieć, było to, że mieliśmy te płatności uzupełniające, które ratowały sytuację, i 1 000 000 ton mleka. To jest bardzo ważne. I teraz pytanie przez te od 2004 roku. Też były zapisane możliwość płatności uzupełniających z budżetu krajowego. To były naprawdę potężne pieniądze. To było około 10 miliardów euro, biorąc pierwszy i drugi filar. To była możliwość. Natomiast mogę powiedzieć tak. Przecież jestem posłem od 22 lat. PSL, lobby rolnicze całe pilnowało, żeby w budżecie każdego roku te środki były zapisane, i te środki, mogę dzisiaj odpowiedzialnie powiedzieć, one zostały wykorzystane jeszcze w większym stopniu, aniżeli było to uchwalone w Kopenhadze. Nierówność jest, nie tylko do Polski, bo inne państwa mają mniej, Prybałtyka i tak dalej, Estonia, Litwa, Łotwa, teraz będą mieli zwiększone dosyć znacząco, ale Polska na tym tle, uważam, że w tamtych warunkach to, co było możliwe, było uwzględnione, dysproporcje były. To nie ma co ukrywać, to było niesprawiedliwe, ale się stało, i tylko zakończę tym, że rolnicy to świetnie wykorzystali. I te płatności, to jest 1 360 000 gospodarstw. Ale i drugi filar, czyli modernizacja gospodarstw, inwestycje dla młodych rolników, a szczególnie przetwórstwo. I teraz, jak mówiłem, przetwórstwa miało nie być w nowej perspektywie, co jest bardzo ważne dla Polski. To był nasz priorytet, żeśmy umieścili jako priorytet przetwórstwo, bo tutaj szczególnie na grupy producenckie i tak dalej. Polska ma wspaniałą technologię nowoczesną, jeżeli chodzi o przetwórstwo. Za ubiegły rok sprzedaliśmy 3-krotnie, jak przed członkostwem Polski w Unii, towary rolno-spożywcze na zewnątrz za około 17,5 miliarda euro, a nadwyżka była 4,1. A w tym roku, mimo kłopotów, dynamika tego eksportu, tych artykułów jest za 4 miesiące ponad 17%, a nasza nadwyżka, bo import jeszcze bardziej spadł, nasza nadwyżka wzrosła w ciągu tych 4 miesięcy o 40%. Świetna branża, jest duże zróżnicowanie.
Jestem w stanie, panie ministrze, polemizować we wszystkich sprawach, które pan tu poruszył. Nie będziemy wchodzili już w sprawę eksportu, nie będziemy mówili o tych wszystkich niuansach, które tu zostały pokazane. Ja bym się bardzo cieszył, gdyby tak różowo to wszystko wyglądało. Rolnicy zresztą będą mieli okazję pokazać. Natomiast panie pośle, bo jest z nami również pan poseł, który cały czas monitorował sprawy związane z negocjacjami wspólnej polityki rolnej, jak również i z możliwościami, jakie stwarzała Unia Europejska, czy Parlament Europejski, czy Komisarz Unii Europejskiej do negocjacji, jeżeli chodzi o wspólną politykę rolną, rządowi polskiemu. I to bym chciał, panie pośle, zauważyć i też, żeby pokazać, co się udało pozytywnego wspólnymi siłami zrobić.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Cieszę się, że jest pan minister, ale zanim odniosę się do tego, co pan powiedział, na wstępie chciałem wyrazić, myślę, że wraz z milionami Polaków, radość z tej informacji, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wreszcie się ugięła i to miejsce na multipleksie cyfrowym ma być przyznane telewizji, czy jest już przyznane telewizji Trwam. Wielkie uznanie dla ojca dyrektora, dla całego zespołu, za tą wielką walkę, dla Fundacji Lux Veritatis, pani prezes, za tą długą prawną walkę o bardzo ważną telewizję Trwam, która jest jedyną chyba telewizją z ogólnotematycznych, która najwięcej miejsca poświęca sprawie wsi i rolnictwa ze wszystkich znanych telewizji. Szkoda, panie ministrze, że w tej walce... Jeszcze jedno zdanie. Wielkie dzięki przede wszystkim milionom Polaków, którzy tę walkę wspierali. Te wielkie marsze, myślę, że one zrobiły wrażenie i ten zły, niepotrzebny, bezsensowny opór wreszcie ustąpił. Wielkie, serdeczne podziękowania. Ja się bardzo cieszę, że będziemy mogli z informacją o sprawach wsi szerzej docierać do Polaków niż to było do tej pory, chociaż do tej pory też Telewizja Trwam zrobiła bardzo wiele. I szkoda,
że na to odpowiem, proszę wziąć stenogramy z posiedzenia Sejmu i sprawdzić moją wypowiedź, moich kolegów. Także jest takie piękne powiedzenie posiedzenia Sejmu i sprawdzić moją wypowiedź, moich kolegów. Także jest takie piękne powiedzenie w tej piosence: nie mena, dziwny jest ten świat, a często jest tak, że człowiek słowem złym zabija jak nożem. Proponuję taki...
Nie było żadnego oficjalnego stanowiska
poziom
PSL-u.
Żadnego pośle.
Myślę, ja się, ale zostawmy.
Dobrze. Ale ja się też cieszę, że Telewizja Trwam ma, prawda, już dostęp. Ja się wypowiadałem w tym temacie na obradach plenarnych w Sejmie. Wypowiadałem się w innych miejscach. To jest realizacja.
Dziękuję, panie ministrze.
I tyle.
Dziękujemy. Natomiast ja chciałem dopowiedzieć dwa słowa tylko panu posłowi, że cieszą się przede wszystkim rolnicy z małych wsi, z małych miasteczek, że będą mieli wreszcie dostęp do telewizji Trwam. Spotkałem w czasie marszów kilkudziesięciu ludzi, którzy mówili: załatwiajcie to, żeby dla nas było jak najwięcej, bo my chcemy was oglądać, my chcemy z wami być. Bardzo proszę, przepraszam, ojcze.
Chciałem powiedzieć o sprawach najważniejszych, bo oczywiście tutaj o szczegółach można mówić dużo. Otóż, panie ministrze, no, mówi pan o tych blaskach, o tych... Jest świetnie, znakomicie, wiele uzyskaliśmy, najwięcej, cała Europa nam zazdrości.
No budżet mamy największy.
Tak, może za duży, panie ministrze, może za duży w takim razie to jest. Nie. Mamy największy, to może oddajmy trochę Niemcom, bo... To, że pan mówi to w Polsce, to jeszcze jest mniejszy problem, ale opowiadanie o tym po Europie, jak to my mamy dużo, to powiem szczerze, że mnie...
Kto to opowiada? Pan poseł?
Za chwilę powiem. Nie, nie, to, to pan opowiada i pańskie środowisko
prosił,
polityczne, ale...
Prosił,
panie ministrze, ja się wypowiem. Nie chcę, to znaczy też chcę powiedzieć tak. Szanuję pana, nie chcę panu uchybić w tej dyskusji, natomiast mam bardzo krytyczny pogląd o polityce pańskiego rządu i tego obecnego i tego tej samej ekipy, która poprzednio odpowiadała za polskie rolnictwo.
No wielu ekip.
Zrobiliście wiele błędów. Zacznę od tego, że kiedy zaczynały się negocjacje, my w Prawie i Sprawiedliwości powiedzieliśmy od razu: wyrównanie dopłat, czyli 42 miliardy dla polskich rolników. Bo tyle trzeba było, żeby utrzymać obecny poziom dopłat i dołożyć po prawie miliard euro, tyle brakowało do wyrównania poziomu. Śmialiście się z tego, tą kwotę wymieniał Jarosław Kaczyński, śmialiście się z naszego postulatu. W Parlamencie Europejskim, walcząc o to wyrównanie, składając poprawki, mam tutaj tekst poprawki, którą nasza frakcja złożyła, poprawka 500, o pełne wyrównanie dopłat, uzyskaliśmy 36,3 miliarda. Taką kwotę zaproponował dla Polski Parlament Europejski. Pan minister pojechał, mówiąc od razu, 34,5 miliarda. To pan mówił w październiku,
tak,
kiedy jechaliście na negocjacje.
Tak. O realnych
Czyli bez wyrównania dopłat, panie ministrze. Bez wyrównania dopłat. Nigdy nie zażądaliście wyrównania dopłat. Uzyskaliście te 28,6 miliarda.
32,1 według cen bieżących, które rolnicy otrzymywali, które otrzymują.
Porównuje się według cen stałych, bo tylko takie kwoty są
porównywalne. Porównuje się według czterech kryteriów.
No ale panie ministrze, ja nie przeszkadzałem.
Ale... Przepraszam bardzo.
Następny wykres pokazuje poziom dopłat od 2010 roku dzięki budżetowi wynegocjowanemu przez Prawo i Sprawiedliwość. Polscy rolnicy dostawali po 5 miliardów euro rocznie, 3 na dopłaty bezpośrednie i 2 na rozwój obszarów wiejskich. Ten poziom finansowania, dzieląc kwotę 28 miliardów na 7 lat, spada do poziomu około 4 miliardów, niewiele ponad 4, prawie 6 miliardów mniej niż to było według dotychczasowego poziomu finansowania. Więc proszę nie mówić, że to jest jakikolwiek sukces. Ja mam jeszcze jeden wykres, panie ministrze,
się ustosunkuję do tego wykresu,
który pokazuje, To jest zrobione na podstawie materiału parlamentu, ośrodka analitycznego w Parlamencie Europejskim. Który kraj zyskał w dopłatach, a który w ogóle w całości nakładów na wspólną politykę rolną? Zyskała Hiszpania, Grecja, Łotwa, nieznacznie Litwa. A cały szereg krajów straciło, bo budżet jest rzeczywiście trochę mniejszy.
Ale kto najwięcej stracił?
Polska najwięcej straciła.
Nieprawda.
Ponad 4 miliardy. Panie ministrze, mam źródłowe, absolutnie odpowiedzialne materiały. Wie pan, jak to było wyliczone? 32 miliardy polscy rolnicy dostali, 32,5 razem z dopłatami krajowymi, których nie będzie.
No właśnie.
Będą.
Których nie będzie.
A skąd pan wie?
A zaraz panu pokażę. Zaraz panu pokażę, skąd wiem. To zresztą nawet panu to wręczę za chwilę.
Ja poproszę ten pierwszy, ja się ustosunkuję do bardzo niego, ten taki, co był, nie ten.
Dobrze, ja przepraszam panu.
Ten poproszę.
Panie ministrze, Sejm i Senat z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości podjęły dwie bardzo ważne uchwały. W sprawie, podnosząc, że polscy rolnicy są dyskryminowani nierównością dopłat. Monitor Polski, proszę bardzo, to jest uchwała Sejmu z 24
ja też to
kwietnia.
Uchwalałem.
Pan
głosowałem
głosował
za tym,
oczywiście, tak? I dzięki panu za to.
Tak.
Uchwała Senatu, jeszcze wcześniejsza, z 16 lutego, gdzie jest mowa o dyskryminacji polskich rolników i wezwanie rządu, żeby walczył o to, o zniesienie tej dyskryminacji. W tym samym czasie pański zastępca, to chyba jeszcze wypowiedź, kiedy pan nie był ministrem, no ale to jest pańska ekipa, wiceminister Plockę, polscy rolnicy nie są dyskryminowani. Wbrew temu, co mówi Sejm, Senat, minister rządu mówi, polscy rolnicy nie są dyskryminowani. To jak wy walczyliście o sprawy polskich rolników przy takim podejściu, jeżeli kwestionujecie ewidentne fakty, nawet te, które stwierdził Sejm i Senat. Panie ministrze, mówi pan o dofinansowaniu z krajowego budżetu. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości zapytali ministra finansów, bo to on trzyma kasę państwa, jaką kwotę rząd zamierza przeznaczyć na dofinansowanie wspólnej polityki rolnej w latach 2014-2020. Minister finansów odpowiada, że możliwe będzie ustalenie przez Radę Ministrów poziomu niezbędnych wydatków z uwzględnieniem możliwości budżetu państwa. Więc nie macie żadnego zapewnienia, nie ma pan żadnego zapewnienia, że jakie będą pieniądze. Możliwości budżetu państwa, jakie są, znamy. Więc to jest obietnica na zasadzie, jak będziemy mieli, czy jak będziemy chcieli, jak nam Pan Bóg dopomoże, to damy, może.
Też Pan Bóg jak dopomoże, to będzie lepiej.
Nie ma żadnej pewności i żadnych gwarancji, że te pieniądze do rolników trafią. Panie ministrze, jeszcze jedna tutaj wypowiedź, którą chcę przytoczyć, bo to jest chyba ten problem, no chyba Polskiego Stronnictwa Ludowego, niestety, w tym podejściu do tych spraw europejskich.
No był pan prezesem, można było dalej, prawda?
To jest właściwe, panie ministrze.
Panie ministrze, 28 czerwca 2011 roku. Za 3 dni zaczyna się polska prezydencja, w której rolnictwo nie było priorytetem. Wie pan dobrze o tym.
Ale
mimo naszych postulatów
rolnictwa.
Nie wpisaliście rolnictwa jako priorytetu, a pan premier Tusk nawet jednego słowa o rolnictwie nie powiedział w przemówieniu inaugurującym prezydencję. Ani jednego słowa. A oto co mówi w imieniu klubu PSL przewodniczący Komisji do Spraw Unii Europejskiej, a więc wpływowy europejski polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego, dzisiaj wiceminister w obecnym rządzie. To nie jest tak, że można coś wynegocjować dla siebie kosztem innych, bo to jest zaprzeczenie idei solidarnej Europy. Dzisiaj trzeba mówić o nowej polityce rolnej, a nie o wyrównaniu dopłat, bowiem tego się po prostu nie da wprowadzić pod dyskusję, bo to by oznaczało, że trzeba zabrać Francuzom, Belgom, Niemcom po to, żeby nam zwiększyć. No, dlaczego wy jesteście bardziej... Nie mówię tego osobiście do pana, nie chcę mówić osobiście do pana, no ale to jest oficjalne jednak stanowisko klubu, to jest wypowiedź w imieniu klubu na 3 dni przed prezydencją. Dlaczego jesteście bardziej adwokatami innych rolników, rozumiejąc wszystkich? Ale dlaczego interes polskich rolników nie jest najważniejszy?
Dobrze.
Kończąc tę wypowiedź, panie redaktorze, panie ministrze, Ja uważam, że i stąd może no, pewna nawet emocja w mojej wypowiedzi, bo my naprawdę włożyliśmy mnóstwo wysiłku w Parlamencie Europejskim, żeby uzyskać dla polskich rolników jak najlepsze warunki, żeby wywalczyć dla nich jak największe pieniądze. I moim zdaniem, i to są dowody na to, uległą polityką, taką kunktatorską polityką spowodowaliście, że straciliśmy kilka miliardów euro.
Ale udało się zazielenienie załatwić, panie pośle, tak? Zazielenienie się udało załatwić.
To znaczy, panie redaktorze, w szczegółach oczywiście ja z panem ministrem i współpracujemy i mieliśmy wspólne stanowisko w wielu kwestiach tych szczegółowych, czy zazielenienie takie, czy od 5 hektarów, czy od 15. Mieliśmy wspólne zdanie w wielu kwestiach. To nie jest tak, że my się kłócimy i spieramy. Natomiast, panie ministrze, w tych fundamentalnych kwestiach no, polityka rządu PO-PSL wobec rolnictwa jest bardzo zła. I robicie, panie ministrze, jeszcze jedna rzecz. Trzy dni temu, czy cztery, było posiedzenie Komisji Rolnictwa Sejmu i Senatu. Był pan minister, przedstawiał swoje stanowisko. Był pan Ciolosz, komisarz do spraw Unii Europejskiej. I on powiedział dwie znaczące rzeczy w czasie tego przemówienia. To było w pana obecności. Pierwsza, ja zapytałem, no, że nie ma wyrównania dopłat. Chociaż miało być, pan komisarz Ciolosz to zapowiadał. Komisarz Ciolosz powiedział, że tak, podjął ten temat, ale komisarz do spraw budżetu, kto nim jest? Pan Lewandowski, polski komisarz. Komisarz do spraw budżetu powiedział, że to jest politycznie niemożliwe. Polski komisarz. Polski komisarz rekomendowany przez ten rząd. I druga, unijny, no ale to przecież państwo rekomenduje, rządząca koalicja tego komisarza. I druga kwestia, panie ministrze, kiedy powiedział, że nie wymienił Polski, ale wyraźnie to była aluzja, że nowe kraje członkowskie walczyły o fundusze strukturalne, a zostawiły wspólną politykę rolną. Nie zależało im na wspólnej polityce rolnej. Taka była polityka tego rządu, panie ministrze. I niezależnie od pana dobrych intencji, ja nie wątpię w pana osobiście dobre intencje, natomiast polityka europejska rządu, tego rządu jest fatalna. Jest fatalna, jest zła i wyniki. I polska wieś straciła przez to kilka miliardów euro. Rozumiem. Można było więcej.
Rozumiem, panie ministrze, ale bardzo krótko, dlatego że...
Bardzo krótko.
Bo mamy wiele tematów do pana ministra.
Tak, ale... Proszę zwrócić uwagę, ja bym takiego schematu nie pokazał. Ja bym się wstydził za to, co zostało pokazane. Dlaczego? Tu jest pokazane, że było około 5 miliardów euro, teraz, że będzie 4 i proszę zwrócić uwagę do kamery. Ale tutaj są wmontowane środki nasze krajowe. A te środki krajowe u nas będą z drugiego do pierwszego filara i płatności uzupełniające będą. Natomiast, panie pośle, spotkanie z panem premierem, wicepremierem Rostowskim, ministrem finansów i jest decyzja, że płatności uzupełniające będą w całej tej perspektywie i to jest sprawa przesądzona. Oczywiście mógł mówić na Komisji Finansów, ale ja miałem w piątek, chyba to będzie 3 tygodnie temu, no to ja też mogę cytować, mówiłem, jak nie ma akcji kredytowej, mam inne tutaj, tak to co w gazetach, tak to jest, nie jest metoda. Natomiast mogę zapewnić tak, że gdy dodamy te zielone tutaj słupki, które są, przesunięcia z drugiego do pierwszego filara i z budżetu krajowego, to te płatności będą więcej, jak są w obecnej perspektywie. No, one to... nie będą 4, ale będą 5 i więcej miliardów, zobaczymy. Bo my mamy szansę według tych możliwości, które zostały wynegocjowane, panie pośle, mieć o te 2-3 miliardy euro w sumie budżet większy w obecnej perspektywie.
Tak jest. Ja przepraszam.
Natomiast jeszcze jedno, jak pan redaktor by pozwolił.
Ale panie ministrze, bo pan będzie...
Ale bardzo ważna rzecz.
Proszę bardzo.
Proszę państwa, oczywiście u nas jest w polityce tak, bo jesteśmy politykami. Gdyby te warunki wynegocjował PiS, to by powiedział, to są najlepsze, tak jak było przy pakiecie węglowym. Tak, tak, niestety to jest standard polityków.
No tak, ale my będziemy wchodzić w tę politykę, panie
ministrze. Natomiast powiem tak,
Natomiast ad vocem wystąpienia pana ministra, tak, z ostatnich informacji zarówno rolników związanych z izbami rolniczymi, jak również związków zawodowych, nie ma zgody na przesunięcie z drugiego filaru na pierwszy filar pieniędzy. I to będzie trudny element do dyskusji na ten temat. Ja tylko chciałem ad vocem panu powiedzieć, że to jest taka propozycja wasza.
Natomiast ja pozwolę, bo ja codziennie z rolnikami rozmawiam i z organizacjami. Dzisiaj mieliśmy Radę Naczelną PSL-u. Otóż decyzja na szczycie jest taka, że przesuwamy, bo była propozycja, żeby z płatności krajowych, z budżetowych to uzupełnić. Skoro nie było zgody na szczycie, to wtedy przesunięcie z drugiego filara. I też decyzja, że te środki, które zostaną przesunięte z drugiego do pierwszego filara, będą uzupełnione z budżetu krajowego, bo takie są przepisy. I tu można przekazać tych środków grubo więcej jak można. Natomiast jeszcze jedna rzecz. Budżet jest faktycznie okrojony. Ja bym wolał, żeby on był większy. Natomiast wiecie państwo, kto najbardziej domagał się redukcji budżetu o 200 miliardów euro? Europejska Partia Konserwatywna i Przedsiębiorców, tam gdzie jest Cameron, nie?
Ja powiem, że na
posiedzeniu Rad Ministrów, na których byłem, minister rolnictwa Wielkiej Brytanii cały czas redukcja 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
pełne wyrównanie dopłat. Mało tego, wnieśliśmy...
Ale Wielka Brytania o 200 miliardów chciała ciąć budżet.
Ale nie
najwięcej domagała.
Rolną,
całość,
nie
całość. O 200 miliardów. To
już bardzo proszę.
Mamy, można tylko jedno, jednym zdaniem jeszcze. Nie, panie nie. ministrze, bo pan tutaj skrytykował ten wykres.
Ale zobaczcie,
pan jedno jest... zdanie, jedno tak. zdanie. Panie ministrze, 28 podzielić na 7, to ile to jest?
A tutaj, ale tylko na tym
to
polega pana posła manipulacja, że brakuje tego zielonego koloru.
Oddajmy głos.
To jako panu dobrze. Sędziemu nie wypada tego mówić. Tu trzeba dołożyć te zielone
dobrze,
pieniążki,
będziemy
które pójdą z drugiego do pierwszego.
Oczekiwali, kiedy te pieniądze będą.
Całkowicie się z panem nie zgadzam.
Zgadzam. A właśnie bardzo
na tym
proszę.
Rzecz polega.
Panie ministrze, bardzo proszę.
Panowie, w zachodniopomorskim protesty z racji tego, że ziemia może trafiać w inne ręce, a nawet przeczytałem taką wypowiedź z jakiś czas temu, pan Zbigniew Obrocki, który jest z nami, przepraszam, pan Jan Białkowski, tutaj w sprawie rolników, ale taka wypowiedź, że nie musimy czekać do roku 2016, kiedy cudzoziemcy będą mieli wolną rękę w kupowaniu polskiej ziemi, do tego czasu będzie pozamiatane, ale może właśnie pan Jan Białkowski w tej sprawie.
Dobrze, no mam bardzo mało czasu, a tutaj problem jest dość rozległy.
Chociaż słowo zasygnalizować te tematy, które państwo mają.
W ubiegłym roku w trakcie protestów, które trwały w Szczecinie, to znaczy pierwszy protest był 29 lutego, już następny 14 czerwca i ten 77-dniowy, który rozpoczął się 5 grudnia. W sumie komitet protestacyjny zgłosił 14 postulatów, z tego 4 dotyczyły gospodarki gruntami. Skupię się na tych 4, które dotyczyły gospodarki gruntami. Pierwszy postulat, domagaliśmy się wprowadzenia moratorium na sprzedaż ziemi do czasu wprowadzenia rozwiązań prawnych uniemożliwiających udział w przetargach słupom, ponieważ był to problem, z którym nie mogliśmy sobie poradzić, przegrywaliśmy przetargi z osobami podstawionymi. Drugi postulat dotyczył przywrócenia dzierżawy jako równorzędnej formy gospodarowania gruntami. Następnie domagaliśmy się wprowadzenia objęcia tarczą antykorupcyjną obrotu gruntami rolnymi i wypracowania, jako czwarty postulat z zakresu obrotu gruntami, domagaliśmy się przygotowania takich rozwiązań, które umożliwią ochronę polskich gruntów po roku 2016, gospodarki gruntami po roku 2016. Z tych 4 postulatów po 77 dniach, kilku turach rozmów tutaj z panem ministrem, z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa udało się praktycznie załatwić jeden, ten dotyczący sprzedaży gruntów na dzień dzisiejszy, tak? Ten pierwszy postulat, w związku z tym odstąpiliśmy od tego naszego żądania wprowadzenia moratorium. Zgodziliśmy się na te warunki, które zostały wynegocjowane 11 stycznia tutaj z panem ministrem w postaci ustaleń, które rzeczywiście zabezpieczają troszeczkę proces sprzedaży gruntów. Ale to jest praktycznie jedyna rzecz, którą się udało załatwić. Dalej nie ma dzierżawy jako równoprawnej formy gospodarowania gruntami. nie wiemy, bo były kontrole prowadzone przez służby różnego rodzaju. Nie wiem, jakie były efekty tych kontroli. Pan minister w swoich wypowiedziach stwierdza, że trwają prace nad przygotowaniem rozwiązań dotyczących gospodarowania gruntami po roku 2016, natomiast nie ma żadnych szczegółów, a my chcemy wiedzieć, co nas czeka. Ponieważ mimo naszych protestów, mimo naszych postulatów, pojawił się 19 czerwca projekt poselski zmian w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, który, to co pozytywne, przenosi nasze ustalenia, które podpisaliśmy 11 stycznia, przywraca młodym rolnikom możliwość udziału w przetargach ograniczonych, co ustawa z 16 września 2011 roku zabrała młodym rolnikom. Natomiast właśnie nic nie ma ani słowa o wprowadzeniu dzierżawy jako przywróceniu dzierżawy jako równoprawnej formy gospodarowania i trwałości dzierżaw. Nie ma mowy o tym, co będzie po roku 2016. Natomiast w artykule trzecim czytamy, że proponuje się przywrócenie możliwości wyłączenia tym dzierżawcom, którzy nie zrobili tego dotychczas, 30% dzierżaw. Tych, które po prostu miały wrócić do zasobu zgodnie z ustawą z 16 września 2011 roku. Ponieważ jeżeli dzierżawca nie zgodził się na wyłączenie, grunty po zakończeniu dzierżawy powinny wrócić do zasobu i powinny być przekazane na przetargi na powiększenie rodziny gospodarstw.
Jeżeli możemy, bardzo proszę, panie ministrze.
Ale naprawdę krótko. Ja bym chciał blokiem ojcze
załatwić. Jedną rzecz.
Ja bym blokiem załatwił, tak? Ojcze. Tak, blokiem.
Ale to panie jest ministrze, tyle spraw poruszonych, panie redaktorze, że
uwagę na jedną rzecz, to jest bardzo... Jest,
nie możemy pominąć sprawy ziemi. Ja bardzo precyzyjnie
Tą jedną sprawę tak załatwimy, a później próbujmy pewne rzeczy przedstawić w większym zakresie.
16 września 2011 rok uchwalamy ustawę, która stwarza możliwość wyłączenia z tych większych dzierżaw 30% z przeznaczeniem na powiększanie gospodarstw rodzinnych i przetargi ograniczone. Ja wtedy jako poseł wziąłem ciężar i w Sejmie, i w Senacie, doprowadziłem do końca tą ustawę tak mocno krytykowaną przez największych dzierżawców, a oprócz tego złożyli skargi do Trybunału Konstytucyjnego, które zostały odrzucone. Natomiast nie było posła, który bardziej by się tym interesował, polską ziemią, jak poseł Stanisław Kalemba wtedy. I dzisiaj w ministrze Stanisławie Kalemba, wy dobrze wiecie, macie największego, bym powiedział, zwolennika rozwiązania tych spraw. Ja byłem w grudniu...
Tylko czy to wystarczy, panie ministrze?
Nie, 8 grudnia, ja bardzo precyzyjnie powiem, byłem w Szczecinie na rozmowach, żeśmy nie ograniczali czasu. Następnie zaprosiłem do Warszawy. Były tam moje najlepsze zespoły, wiceminister, dyrektorzy departamentu. I 11 stycznia siadamy w ministerstwie i podpisujemy 12 ustaleń, proszę zwrócić, bez najmniejszych rozbieżności. Nie było rozbieżności. Proszę posłuchać tylko, bo to na tym zależało. 11 stycznia podpisujemy ustalenia, a 18 stycznia prezes agencji wydaje rozporządzenie dostosowania. Po raz pierwszy w Polsce realny wpływ na obrót gruntami, na powiększanie gospodarstw rodzinnych. Wtedy wypracowaliśmy dla całej Polski, jak jeden przedstawiciel Izby Rolniczej w Komisji Przetargowej nie wyrazi zgody i w uzasadniony sposób nie ma przetargu. I jak byłem 8 grudnia, miłej panie, to wtedy jako minister podjąłem decyzję, że wobec tych zastrzeżeń wstrzymujemy wszystkie przetargi. I teraz tak. W tej ustawie nałożyliśmy 5-krotny czynsz dla tych, którzy w sposób bezumowny korzystają i zapisaliśmy wiele innych ustaleń. Ja mam spotkania w całej Polsce i rolnicy mówią tak. Panie ministrze, to są bardzo dobre rozwiązania, tylko szkoda, że tak późno. I ja się z tym zgadzam. Teraz idąc dalej. My już przygotowaliśmy pewne propozycje, które w formie projektu poselskiego znajdują się w Sejmie już. Idące dalej, o czym pan dokładnie wie, i mamy przygotowywaną następną propozycję zmian bardziej kontrowersyjnych i pracujemy nad rozwiązaniami w celu obrony ziemi po roku 2016. W sprawie obrotu ziemią, moje 22 lata pracy jako posła, teraz jako minister, myśmy rozwiązali, ale są inne sprawy do rozwiązania. To też wymaga pewnej aktywności. Sprawa słupów była w zachodniopomorskim, może nie taki szeroki zakres, to też wymaga bieżącego czuwania. Ja tylko prosiłem Wielkopolsce, bo też były takie słuchy, mówi, dajcie mi jeden przykład, chociaż słupa.
Do sprawy ziemi trzeba będzie wrócić, panie
ministrze.
Trzeba
będzie wrócić,
ale dosłownie, panie Białkowski.
Panie ministrze, ja po prostu chcę, żebyśmy zważyli, jaki my robimy interes. Mówi pan o tych 30% i pan się chwali. 70% kupują dzierżawcy po cenie wyceny, tak? A 30% daje się polskim rolnikom, żeby się bili. O 30%. Jaki my robimy interes? To jest wielka łaska, że pan daje 30% rolnikom po to, żeby licytowali, a dzierżawcy kupują za 70% po cenie wyceny. Miły... I pan mówi, że to jest warunek dobry dla rolników na powiększenie.
Miły panie, czy 80 tysięcy hektarów w przetargach ograniczonych to jest lepiej, jakby nic nie było? W województwie zachodniopomorskim w ramach tych przetargów ograniczonych macie 16,5 tysiąca hektarów.
A 37 poszło do Niemców.
Natomiast przed tą ustawą, miły panie, miły rolniku, przed tą ustawą rocznie było około 700-800 przetargów ograniczonych. To była jakaś szansa dla rolników. A w ubiegłym roku były 4400. I teraz nareszcie rolnicy, izby rolnicze, związki kontrolują obrót tej ziemi i bardzo wysoko te zmiany zostały dokonane przez izbę rolniczą w zachodniopomorskim, przez kółka rolnicze.
Wrócimy na pewno do spraw ziemi.
I dalej będziemy pracowali razem z rolnikami.
Teraz pytania pani Danuta, bo pani się tak martwi.
Nie martwię się.
Pan Leszek.
Panie ministrze, krótkie pytanie. Czy w następnym roku będzie nabór programu rolno-środowiskowego pakiet rolnictwo ekologiczne? Panie ministrze, wylaliście dziecko z kąpielą w nowym programie dla rolnictwa ekologicznego, że nie ma wsparcia dla sadów, malin i truskawek. Panie ministrze, we sprzedaży bezpośredniej rolnicy, mali rolnicy, co mają małe przetwórnie, nie mają żadnej szansy konkurować, bo przepisy dotyczą małych przetwórni tak samo jak dużych. I już mówiłam 23 kwietnia w Senacie, zróbmy coś, zróbmy tak jak Niemcy inni. My mamy gorsze obostrzenia jak obok sąsiedzi. I panie ministrze, odnośnie GMO, do końca to sielanki nie ma, bo jest zakaz upraw i tego, żeśmy chcieli, walczyliśmy. Ja dom to miałam w samochodzie za swoje własne pieniądze. Przez 8 lat to robię i będę robić dalej do końca życia. Ale zakaz obrotu materiałem siewnym powinniśmy zrobić. Wcale w dyrektywie unijnej nie ma tak, że tego nie możemy zrobić. Austria należy do kraju unijnego i taki zakaz obrotu materiałem siewnym, za który Ministerstwo Rolnictwa odpowiada, nie ma. Nie ma zakazu sprzedaży, nie ma zakazu obowiązku oznakowania. Rolnicy mają zakaz, będą płacić kary, ale jeżeli siew na rynku jest i jest dozwolony, bo nie ma zakazu obrotu, to po prostu rolnicy zostali wpuszczeni w malinie. Dziękuję.
Dziękuję. To była pani Danuta Pilarska, Rolnictwo Ekologiczne. Jeszcze pan Zbigniew Dębowski, Podlaska Izba Rolnicza.
Panie ministrze, no powiem, miałem przyjemność z panem się spotykać przed wstąpieniem do Unii Europejskiej. Mieliśmy, wydaje mi się, w tamtym czasie wspólny pogląd na te warunki, na jakie wstępujemy. Żeśmy mówili wtedy, że to są warunki dyskryminujące polskich rolników. No i dzisiaj, o dziwo, słucham pańskiej wypowiedzi, tak jakbym słuchał, ja wiem, tej propagandy sprzed tych 8 lat. Natomiast fakty są takie, że jestem rolnikiem, moja rodzina się utrzymuje tylko z gospodarstwa i to, co mnie dotyka bezpośrednio, po tych kilku ładnych latach funkcjonowania w Unii Europejskiej, pomimo tego, że miało być tak dobrze, że wiele nam tutaj wywalczono, wiele nam dano. Jakie są efekty tego wszystkiego? Podstawą funkcjonowania rodziny rolniczej jest dochód z gospodarstwa rolniczego. Czy rodzina ma środki na utrzymanie siebie i że rodzina ma środki na utrzymanie gospodarstwa i modernizowanie tegoż gospodarstwa. I z tym tutaj, panie ministrze, to powiem szczerze, jest różnie. Akurat w województwie podlaskim takim dominującym sektorem jest produkcja mleka.
Tak.
No niby jest pięknie, też jestem członkiem spółdzielni, dostarczamy mleko. No w sumie to mleko jakby zapewnia, ten rynek jest uregulowany w pewien sposób.
Najlepsze województwo pod względem mleczarstwa.
Zapewnia jakby takie podstawowe środki. Natomiast sięgnąłem na stronę pana ministra, porównałem, już nie mówię o wielkości wsparcia rolnictwa w Polsce, czyli nas rolników i innych rolników w innych państwach, ale ceny, jakie uzyskują rolnicy w państwach Unii Europejskiej. To jest z lutego 2003. Mleko, średnie ceny. I proszę zobaczyć, Litwa jest państwem, które mniej płaci od Polski za mleko, natomiast wszystkie inne państwa płacą rolnikom za mleko więcej. To jest efekt funkcjonowania rynku, który w miarę jest uregulowany. Drugi rynek, który dotyka moje gospodarstwo, to jest rynek trzody chlewnej. No tutaj jest kompletny bałagan, moim zdaniem nie ma żadnych zasad rynkowych. Rolnicy nie uczestniczą, ja wiem, na żadnym etapie, żeby w jakikolwiek sposób wpływać na przetwórstwo. I tutaj zapowiedź pana ministra, że w pewnym jakieś środki będą na przetwórstwo, błagam. Muszą rolnicy się znaleźć jako ten element, to ogniwo w przetwórstwie. Muszą się znaleźć. Co z tego, że zakład, który będzie korzystał ze środków publicznych, podpisze umowę z rolnikiem na odbiór, skoro ta umowa jest niewiążąca. Proszę zadzwonić dzisiaj do pierwszego lepszego zakładu i się spytać o cenę żywca, nie mówiąc, że pan jest ministrem, bo pan powie, że pan ma 5 tuczników.
A ja wiem każdego dnia, jakie są ceny w Wielkopolsce.
Zobaczy pan, jakie są różnice z tego, co funkcjonuje na pańskiej stronie. A efektem tego proszę zobaczyć również z pańskiej strony. Sobie taką tabelkę przydrukowałem. Po głowie trzody chlewnej z 20 milionów zjechaliśmy na 10 milionów. Spadek dalej jest. To proszę zobaczyć, to jest 10 milionów mniej, razy te 500 zł nawet za tucznika. Tu jest około 5 miliardów mniej.
Rodziło się pytanie, w kim mogą mieć rolnicy sprzymierzeńca, tak? Jeżeli chodzi o
sprawa następna. Następny rynek, który również w moim gospodarstwie, to jest bydło. To jest żywiec wołowy. Tutaj również z pańskiej strony wydrukowałem takie tabelkę. Ja wiem, nie ma w Polsce tradycji spożycia.
Jest z ministerialnej
strony. Oczywiście z pańskiej strony, tak, zespół monitorujący rynki.
Bo to nie jest moja.
No dobrze, no ministerstwa, no rolnik zawsze sobie upraszcza pewien schemat myślenia myślowy. I proszę zobaczyć, wydrukowałem ceny wołowiny w poszczególnych państwach za 100 kg w euro. No, jak pan myśli? Powiem panu, no polska wołowina we wszystkich kategoriach, tu są 3 kategorie podane, byki, jałówki, jest najniższa.
A mówią, że najlepsza nasza wołowina.
A najlepsza, my konkurujemy po prostu w tej chwili z Unią Europejską.
Panie Zbyszku, zmierzam do taką konkluzję, że my jako rolnicy sami
nie jesteśmy w stanie konkurować, o ile za nami nie będzie stała twardo polski rząd. Nie jesteśmy w stanie, nierówne dopłaty. My konkurujemy ceną, natomiast środki produkcji, panie ministrze, po wstąpieniu do Unii, co dużo mówisz, nam się wyrównały, nawet mamy wyższe. Ja nie znam przykładu, żeby Niemiec przyjeżdżał do Polski kupować ciągnik czy jakąkolwiek maszynę. Natomiast my tam jeździmy, bo tam jest taniej. Czy maszyny używane, czy nowe nawet, nawozy, energia, VAT, wszystko, co mamy, to w zasadzie to są ceny albo wyższe, albo takie same jak w innych państwach. I tutaj, panie ministrze, no moja taka jest opinia jako rolnika. Pan mówi, że jest świetnie, pięknie, natomiast...
Tak nie powiedziałem.
Natomiast co ja jako rolnik będę z tego miał? Z tych słupków, które pan pokazuje, z tych negocjacji, bo na obecną chwilę to naprawdę mój niepokój jest wielki. O dalszą przyszłość gospodarstwa...
Pan minister, widzę, że
ja mam słowo do niego.
Idziemy dalej, panie ministrze, jeżeli możemy.
Ja nie zdążę na to w szczegółach odpowiedzieć. Czy mógłbym na to ostatnie pytanie?
Tak, jeszcze
to
tutaj padło słowo o modulacji od pana redaktora. 1600 zł w ubiegłym roku moje gospodarstwo miało potrącenie w ramach modulacji. W ten rok, rozumiem, również będą potrącenia. I przyszłe lata również będą potrącenia.
2013 jest taki sam zasada, jak
12. Czyli uderzamy w gospodarstwa te średnie rodzinne. Uderzamy w gospodarstwa średnie rodzinne.
Ja trzymam się zasad.
Czyli pan Antoni Grzebisz, tak?
Antoni
Wielkopolska Izba Rolnicza.
To będzie pan miał możliwość jeszcze zastosować się kiedy indziej, panie ministrze.
Dobrze, ponieważ mamy już bardzo mało czasu, to bardzo skrótowo, ale kilka tematów chciałem poruszyć. W Wielkopolsce ustawa o ziemi o wyłączeniach to jest praktycznie w praktyce ustawa reprywatyzacyjna. ponieważ w tej ustawie jest punkt, że w wypadku, jeżeli są zgłoszone roszczenia, to działa tutaj prawo pierwokupu i następnie po tym czasie jest dokonywana już kolejna transakcja od sprzedaży. Ziemia podlega w praktyce spekulacji. Tutaj słupami są często spadkobiercy. Natomiast nie ma tutaj tego założenia, tej ustawy realizacji tego założenia, że to miało być upełnorolnienie, powiększanie gospodarstw i tak dalej. Na kilka wniosków, jakie jako Izba Rolnicza składaliśmy do Agencji Nieruchomości Rolnych, wszystkie odpowiedzi są praktycznie negatywne. Ostatnio na spotkaniu na naszym powiecie w zasadzie było oświadczenie przedstawiciela Agencji Nieruchomości Rolnych, że nie mamy dla Państwa żadnej oferty. Reforma rynku, kolejna reforma rynku cukru i stan negocjacji tutaj ostatnio zakończony. My, plantatorzy, będziemy w praktyce odczuwać liberalizację rynku cukru. I dlatego, jeżeli była szansa, a była, na osiągnięcie roku 2020 jako ostatniego roku regulacji na zasadach dotychczasowych, to rok 17, który w praktyce oznacza zasiew buraków ostatni na kwoty oraz na cenę minimalną w roku 2016, to jest porażka negocjacyjna, tym bardziej, że tam mieliśmy silną grupę państw, wiodący producenci cukru w Europie i Niemcy i Francja, Polska jest trzecim producentem, stwarzały, wydawało się, silną koalicję.
Byli przeciwni powyżej 2017, to był ich kompromis. Do 2017 się zgadzamy. To była moja rozmowa z ministra.
I teraz bardzo zawężono tą ostatnią negocjację w zasadzie tylko do daty. Natomiast bardzo ważne są inne elementy, które będą towarzyszyć przyszłej liberalizacji, mianowicie utrzymanie zasad kontraktacji, ram porozumień branżowych, czyli w domyśle utrzymanie partnerskiej równowagi między producentem cukru a plantatorem buraków cukrowych, bo wiemy, producentów mamy 5 w Polsce, 4 już właściwie, a plantatorów mamy 40 tysięcy. Także tutaj nie ma takiej równowagi. Wiadomo, że producenci cukru stanowią jeden organizm silniejszy w stosunku do wielu plantatorów. Tu są potrzebne rozwiązania prawne, które w pakiecie z datą nie zostały ustanowione. No i dalszy element. Rolnictwo w Polsce odbywa się w trudniejszych warunkach przyrodniczych i glebowych. Dlatego ważne jest, ażeby ta pozycja administracyjna, dopłaty i tak dalej były równe, żeby jeszcze w tym elemencie nie tracić. I tu, będąc przy sektorze cukru i buraka, bardzo ważne jest utrzymanie kwot płatności cukrowej na kolejny okres budżetowy, ponieważ zachodnioeuropejscy rolnicy poprzez system dopłat SPS, który jest oparty o uprawnienia nabyte, w praktyce te pieniądze przejęli na kolejny okres budżetowy. Jesteśmy tutaj zobligowani do poszukania rozwiązania, żeby to zrobić również w naszym systemie. I już kończąc, jeszcze dwie takie rzeczy z ostatniego okresu czasu, mówiąc o cieniach Unii Europejskiej. Wyszły przepisy do wykonania w życie weterynaryjne o uboju bydła pourazowego, czyli bydło nie chore, ale ze złamaną nogą, kończynami. To się w gospodarstwach zdarza często. Niestety my zupełnie nie jesteśmy przygotowani, a wdrażamy to, i to wdrażamy w ten sposób, że to bydło podlega eutanazji. Rolnik ponosi kolosalne straty, ponieważ nie ma możliwości według tych nowych przepisów ubijania tych zwierząt w rzeźniach. I jeszcze jedno na koniec, to co możemy zrobić naszymi rękami, a wykonujemy to bardzo nieudolnie, jeśli chodzi o procedowanie tej ustawy o uboju rytualnym. Ponad pół roku się to już toczy, to są ogromne straty gospodarcze. bardzo ważna dziedzina też produkcji dla rolników. Niekiedy wycofali się z produkcji mleka, bo nie wytrzymywali konkurencji. Była to szansa, a teraz ten rynek, kolejna gałąź rynku nam się załamuje, bo państwo za późno zaczęliście procedować tą ustawę i jeszcze nie potraficie tego zrobić skutecznie.
Dziękuję. Pan Zbigniew teraz Zgała. Protesty gmina Krobia, Paniec i Miejska Górka. Tam planowana jest kopalnia odkrywkowa na terenie tychże właśnie gmin. Co z tą sprawą? Pan Zbigniew Gała.
Dziękuję. Szanowni Państwo, ja pochodzę z wielopokoleniowej chłopskiej rodziny z południowo-zachodniej Wielkopolski, z mikroregionu zwanego biskupizną. Jest mi szczególnie, cieszę się z tego, jestem dumny, że mogłem przez swoje kilkadziesiąt lat życia służyć swojej wiejskiej rodzinie, polskiej wsi, polskiej ojczyźnie. I mimo trudności, jakie my tam mamy również u siebie na biskupiźnie, na tych terenach, które tutaj ojciec Grzegorz wymienił, borykamy się z tymi samymi trudnościami, co wszyscy rolnicy, czyli społeczno-ekonomicznymi. I dodatkowo dostajemy nóż w plecy. Tym nożem w plecy to jest kopalnia węgla odkrywkowego, odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego na naszych terenach. Ja mam takie pytanie, jak można na takich terenach, gdzie znajdują się takie zakłady, jak zakłady owocowo-warzywnicze Pudliszki, dwie cukrownie, Gostyń Miejska Górka, kondensownia, mleczarnia mleka w Gostyniu, firmy masarskie, wielkie potentaty jak Mróz, Duda, inne, pomniejsze, również bardzo dobre, prężne, tam wpuszczać nas w maliny, wywalać kilkanaście tysięcy hektarów urodzajnej ziemi, ziemi od pokoleń, która była własnością naszych ojców, naszych dziadków. I dzisiaj nie mamy pomocy, za wyjątkiem, powiem szczerze, tu telewizji Trwam, posła Wojciechowskiego. Zgłaszaliśmy tutaj również innym osobom. Pan redaktor Grabianka, ojcowie przyjechali nagrywać program. Pan minister dostawał do wiadomości również, jakiej sytuacji tutaj jesteśmy. I dzisiaj chce nas się wyrugować. To jest kilka tysięcy gospodarstw, to jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi. I mami nas się, że tam będą miejsca pracy. Jakie będą miejsca pracy? A nie mówi się też, ile tych miejsc pracy straci się poprzez te gospodarstwa rolne, które tam znikną. Dlatego mam pytanie, dlaczego polski rząd, polskie ministerstwo tak mało nam pomaga, żebyśmy przezwyciężyli, a pomaga się firmie PAK, która tam inwestuje. Tam są potentaci, którzy są wymieniani w pierwszej dziesiątce najbogatszych ludzi w kraju i którzy chcą z polskiej ziemi tam, naszej typowo rolniczej, zrobić pustynię kopalni.
Dziękuję. Jeszcze tematy. Pan Leszek Kumorek, Solidarność Rolników Indywidualnych. Kwestia gradobicia, czyli klęski żywiołowe.
Panie ministrze, ostatnio nasz kraj nawiedziły klęski, szczególnie w gospodarstwach sadowniczych zajmujących się produkcją owoców. Gradobicie jest po prostu bardzo groźne, ponieważ wystarczy, że na owocu są jakieś niewielkie, zdawałoby się, uszkodzenia i już ten po prostu towar nie nadaje się na eksport. Natomiast te gradobicia były bardzo duże, drzewa wyglądały tak, jakby ktoś ich siekierą poobrąbywał, bez liści w niektórych przypadkach, pouszkadzane były domy. No i jest, po prostu mam takie pytanie, czy również teraz pomoc państwa będzie i unijna będzie podobna do działania 126. Natomiast jeszcze chciałbym po prostu zaapelować tutaj, panie ministrze, o większą dbałość o gospodarstwa rodzinne. Nasza konstytucja mówi, że podstawą ustroju rolnego są gospodarstwa rodzinne. Natomiast polityka rządu zmierza do likwidacji. I jeżeli tutaj padło słowo, że małe gospodarstwa dostaną wsparcie z Unii, jak przestaną produkować, to jest po prostu nie do śmiechu. Naprawdę rolnikom jest to nie do śmiechu, tylko do płaczu. Pan tak coś powiedział, że PSL pilnuje interesów rolników. No panie ministrze, tak interesów rolników pilnuje, że polska wieś umiera dosłownie, nie wiem czy pan o tym wie. Prosiłbym, żeby po prostu bardziej się zainteresować tymi sprawami. I proszę państwa, jeszcze jedna sprawa.
Ja myślę, że już jeżeli możemy, panu Obrocki jeszcze
i wtedy damy panu ministrowi kilka chwil na odpowiedź. Panie Zbyszku, proszę bardzo.
Ponieważ mamy bardzo mało czasu, ograniczę się tylko jakby do zasygnalizowania faktu, że proszę Państwa, wpłynął do Sejmu projekt, mówimy tutaj o likwidacji polskiej wsi. Na dowód tego jest, wpłynął do Sejmu projekt ustawy o likwidacji KRUS-u. Proszę Państwa, czym to się wiąże dla rolników?
Kogo proszę powiedzieć?
Palikota, pana
klubu Palikota. No to precyzyjnie mówić.
Ale proszę Państwa, dzisiaj się krzyczy wielkie hasła w telewizji, słyszę wielu polityków, którzy krzyczą, że jeżeli zlikwidujemy KRUS, to do budżetów państwa wpłynie 16 miliardów, że na likwidacji KRUS-u zaoszczędzimy 16 miliardów złotych. Proszę Państwa, musimy wyraźnie powiedzieć, ludziom, którzy nie wiedzą, co to jest KRUS, jak powstał, jak funkcjonuje, trzeba wyraźnie powiedzieć, że te 16 miliardów to nie są pieniądze, które zostaną w jakiś sposób zaoszczędzone. To są pieniądze, które państwo wypłaca rolnikom w formie emerytur i rent, proszę państwa. Były kiedyś, kiedy rolnik zdawał gospodarstwo, żeby mógł dostać rentę czy emeryturę, musiał zdać gospodarstwo na Skarb Państwa. Czyli państwo przejęło tą ziemię za darmo. I dzisiaj, jeżeli mówimy, że państwo daje za darmo, czy dopłaca do rolników, płacąc im emerytury czy renty, to jest wielkie oszustwo. Proszę Państwa, jeżeli zlikwidujemy KRUS, zlikwidujemy całą opiekę na wsi, bo nie mówi się, co w zamian KRUS-u będzie. KRUS ma być przekształcony w ZUS, czyli jeżeli ma być przekształcony w ZUS, to jak? Będą płacone składki takie jak w ZUS-ie, a jakie będziemy mieli renty? A jakie będziemy mieli, jeżeli rolnik idzie na chorobowe, to dostaje 10 zł dziennie. Że za 10 zł ja idę na chorobowe, to muszę w to miejsce zatrudnić pracownika, który będzie w tym gospodarstwie pracował. Jak ja za 10 zł, jak ja znajdę pracownika, który przez cały dzień za 10 zł będzie pracował? W innych państwach to jest uregulowane w ten sposób, że są pomoce państwa, że jeżeli rolnik jest chory, dostaje w jakiś sposób pomoc, że w tym miejsce może zatrudnić pracownika, który będzie mu pomagał, będzie za niego gospodarował. U nas się mówi o likwidacji wszystkiego, co jest związane z rolnictwem. Czyli tak jak tutaj powiedział przed chwilą kolega, wieś polską się niszczy. I jest w masę, ja nie będę dalej rozwijał tematu, jest masę dowodów na to, że w tym kierunku cała polityka pana tego obecnego rządu idzie.
Ja myślę, że panie ministrze, bardzo mało czasu mamy. Ja myślę, że kiedyś jeszcze będziemy mieli możliwość.
Ale ja bym chciał mieć szansę, żeby odpowiedzieć.
Proszę bardzo, spróbujemy. Panie ministrze, patrzę na zegarek, mamy 7 minut.
Dobrze, to hasłowo. KRUS. Pan powtórzył to, co ja mówię przez 20 lat i to, co robi PSL. PSL przez 20 lat jest gwarantem KRUS-u. PSL bronił, broni i bronił będzie rolnictwa tak jak nikt więcej. Natomiast tak, sprawa bydła opasowego, tych cen, niskich cen, zadaję bardzo proste pytanie. Gdyby była wola polityczna, w Sejmie w grudniu był projekt ustawy przygotowany przez ministra rolnictwa. On jest gotowy w piątek do głosowania. Jak pan poseł powie, że PiS poprze ten projekt, to mamy sprawę rozwiązaną. Bardzo proszę, bo też mam taką sytuację. Poseł Ardanowski broni uboju rytualnego. W komisji inaczej głosuje. Proszę odpowiedzieć rolnikom dzisiaj, panie pośle, jak klub PiS się tutaj zachowa i mamy wtedy sprawę tych cen, spadku produkcji, bo dzisiaj rolnicy mają około 1,5 zł mniej na kilogramie. Jeden powiat krotoszyński stracił w tym roku około 40 milionów złotych. Druga sprawa bardzo ważna. Ziemi Rawicz, Poniec, Rawicz, Krobia i tak dalej. Szkoda, że pan nie zauważył, że ja w Rawiczu byłem wtedy, zanim pan poseł przyjechał. Tak zupełnie obiektywnie. Jest pan z Wielkopolski. Tam było około 500 ludzi na spotkaniu. Stanowisko ministra rolnictwa w komisji sejmowej, na spotkaniach, zanim ta sprawa publiczna, to nie był mój okręg, ale kiedy ta sprawa do mnie dotarła z Wielkopolski, ja się z tym. I tam tych 300 czy 500 rolników powiedziało, że byłem jedynym posłem, który rzetelnie się zająłem z tym Wielkopolski. Moje zdanie jest takie. I resortu rolnictwa. Te najlepsze grunty rolnicze w Polsce, nie tylko w Wielkopolsce, mają służyć produkcji żywności i ratować zasoby wody, gaz można, energię pozyskiwać z innego. To jest moje oficjalne stanowisko i pan dobrze o tym wie. Tylko dzisiaj pan nie wspomniał, że ja o tym byłem.
Czy to wystarczy? Takie stanowisko pana i resortu?
Proszę zrobić... Nie, to nie wystarczy. Natomiast proszę zrobić odrębny program. Ja w nim wezmę udział razem z naszym domem, z panią Maćkowiak, z panem Maćkowiakiem. Tak, tu macie absolutnie rację, tylko się dziwię, że trochę manewrujecie, bo ja byłem pierwszy na spotkaniu w Rawiczu i tu macie we mnie wielkiego sprzymierzeńca. Takie jest moje oficjalne stanowisko.
Ale teraz od razu powiem, że będzie jeszcze spotkanie
ja
z panem.
Ja na ten temat się piszę razem z Maćkowiakiem, byłym posłem, rolnikiem wspaniałym, z panią Maćkowiak, szefową Nasz Dom, bardzo proszę. Natomiast
kolejne sprawy, jeżeli
natomiast
możemy,
programy rolno-środowiskowe, miła pani, trzeba było je wstrzymać, bo się skończył budżet. Natomiast będą one uruchamiane w nowej perspektywie. Na to są duże środki, bo jest około 30%. Mogę tylko jedno powiedzieć, bo precyzyjnie pani nie powiedziała. Nie pozwolę na nabór na sady orzechowe, nieowocujące, bo w tym mamy wielkie problemy. 30 parę tysięcy na te bzdurne uprawy, szkoda, że to poszło. Nie pozwolę na to więcej. GMO. Proszę panią, nam groziła kara. Tylko Polska nie miała dostosowane prawo, mam taką wiedzę. Nam groziła kara w wyniku tego niedostosowania naliczana już przez komisję do ETS-u 280 parę milionów euro. Myśmy uniknęli kary. Jak dzisiaj nawet będzie u nas zakaz, to każdy rolnik na telefon mu przywiozą z Czech, Słowacji, z Niemiec. Żadnego znaczenia. Bicie piany. Natomiast sprawa Podlasia i krów. Ceny. Tak, nasze mleko i nasze przetwory są tak konkurencyjne, że mamy około miliarda złotych nadwyżkę, wielką nadwyżkę w Unii Europejskiej. Jakie ceny płaci rolnikom mleczarnia? Mogę powiedzieć, że Grajewo, mleko Wita płacą najwyższe ceny w Polsce i tymi przewagami zyskujemy nadwyżkę w handlu zagranicznym. Natomiast spółdzielnie te są własnością członków spółdzielni, czyli tutaj trzeba sobie na to pozwolić. To jest jedyna branża, gdzie rolnicy, producenci mleka są udziałowcami w tej spółdzielni, mają udział w przetwórstwie, w sprzedaży i tak dalej. I to trzeba wprowadzić w produkcji trzody chlewnej. Mamy przygotowany program. W nowej perspektywie będą inwestycje w tych gospodarstwach. Natomiast gratuluję Podlasiu, że mają tak świetną tą branżę. Jeszcze jedna rzecz. Nie zgadzam się z tym, bo jeżdżę po Polsce, że polska wieś umiera. Ja widzę Polskę rozwijającą się. Byłem tydzień temu 3 dni. W Małopolsce, w Lubelskim, Świętokrzyskim widzę, jakie są zabudowania, jak zadbane elewacje.
I podam przykład. Panie ministrze, tu już nie.
I podam przykład mojej.
Proszę, panie ministrze.
Nie odjechałem.
100 tysięcy ludzi z tych województw wyjechało, tak?
Proszę tylko posłuchać. To ja powiem o mojej gminie Wągrowiec, ludowej gminie, tam gdzie jest wójt Przemek Majszak. Jak wykorzystuje środki unijne, jak ja jestem co parę miesięcy w innej wsi, to otwiera nową świetlicę ze środków unijnych. To jest sprawa organizacyjna. Nie zgadzam się z tym.
Się zamyka.
Nie zgadzam się z tym, że polska wieś umiera, bo rozwija się produkcja, przetwórstwo i te środki, które będą pozwolą jeszcze bardziej rozwinąć
komunikację. Jeżeli możemy, panie profesor Wojciechowski, proszę bardzo, kilka słów.
Ja może tak, dwa słowa.
Proszę, panie redaktorze.
Chciałem zwrócić uwagę, że jeżeli będziemy mówili o rozwoju polskiej wsi, to będziemy mówili o rozwoju kilku gospodarstw, będziemy mówili o możliwościach. Tak, będziemy mówili o... Może pan się nie zgadza.
Mamy inny obraz, natomiast ja codziennie na polskiej
wsi. Ja też jeżdżę. Tak. Natomiast 10% funduszy unijnych jest wykorzystywany, to znaczy 10% rolników wykorzystuje fundusze unijne na rozwój swoich gospodarstw. Także,
a tu jesteśmy zgodni, ale 10%,
panie ministrze, 10% rolników wykorzystuje fundusze unijne i to jest ten dobrobyt, który został zaproponowany wszystkim Polakom.
Ale audycję mogę kończyć. Pan Janusz Wojciechowski, panie pośle, proszę bardzo.
Panie ministrze, no wyraźnie propaganda panu uderzyła do głowy.
Nie,
zaszkodziła wam ta koalicja z Platformą również pod tym względem. Panie ministrze, w dwóch sprawach. No, pan chyba trochę za często ją zza szyb samochodu ogląda.
Nie. Ja pracuję na wsi.
Panie ministrze, pierwsza sprawa. Rolnicy.
Dłużej w rolnictwie pracowałem bezpośrednio jak pan poseł.
Pan mecenas Wojciechowski, panie pośle.
Rolnicy w Wielkopolsce, panie ministrze, nie może pan mówić tak, jakby pan... przecież pan jest ministrem rządu, który odpowiada za państwo polskie.
Się czuję
prawa rolników są łamane. Wchodzą firmy prawem kaduka. Robią tam już odwierty.
Ja im pomagam.
Rolnicy są
rolnikom
rugowani.
Im pomagam.
Nie, pan powinien z tym skończyć. Pański rząd powinien skończyć z krzywdami rolników.
Panie sędzią, to niech pan z tym skończy.
Nie da pan dopowiedzieć. ja robię, co mogę, tak, bo pomagam tym rolnikom, choć nie są z mojego okręgu.
A ja skutecznie, też nie.
I druga sprawa, panie ministrze, ziemia od 2016 roku będzie przyjeżdżał kto chce. Z Berlina, z Paryża, z Warszawy, z Marszałkowskiej i będzie kupował polską ziemię jak gruszki na bazarze.
Nie będzie.
Nie będzie.
Razem zrobimy, że nie będzie.
Jeśli będzie uchwalona ustawa Prawa i Sprawiedliwości, myśmy ją wnieśli. Poprzecie?
Panie poprzecie? Pośle, jak ja walczyłem o ustawę w roku 2011, PiS na początku głosował przeciw, później postraszyłem i ją poparł ostatecznie. Więc spokojnie z tym hasłami.
Jest ustawa o obronie polskiej ziemi, oczekujemy
poparcia. Zgodni. Nie, to jest nasza inicjatywa, rządowy projekt będzie w tym zakresie.
Mamy nadzieję, że tak się stanie, panie ministrze, panie mecenasie, drodzy państwo. Mamy nadzieję, że w tym składzie jeszcze spotkamy się lub w
ustawę uboju rytualnym poprze PiS?
Zobaczymy.
Proszę bardzo, niech rolnicy wiedzą.
Panie redaktorze, na antenie Radia Maryja,
kończąc,
tak,
będziemy mieli możliwość ewentualnie jeszcze dyskusji z panem ministrem, chociaż ja nie chciałbym, żeby ona była taka możliwa jak tutaj. Natomiast chciałbym podziękować panu, że pan był uprzejmy naświetlić nam te blaski, które udało się wynegocjować wspólnej polityki rolnej. Ja życzę polskim rolnikom, kończąc tą dzisiejszą audycję, aby pieniądze, które przyjdą z Unii Europejskiej, mogły być wykorzystywane przez nich i żeby się udało znaleźć w działaniu rządu polskiego taki mały element polityki rolnej państwa polskiego na rzecz polskiego rolnictwa, której dzisiaj w ramach wspólnej polityki rolnej jest. Natomiast przydałoby się dla małych gospodarstw, dla przetwórstwa krajowego te sprawy
załatwić. Dla małych gospodarstw proponuję odrębny program. Mamy rozwiązania po raz pierwszy, działanie na inwestycje w małych gospodarstwach.
Dziękujemy bardzo, panie ministrze.
Dziękuję, panie
redaktorze.
Szczęść Boże polskim rolnikom i polskim.
Dziękuję też i widzom telewizji Trwam, słuchaczom Radia Maryja za bycie razem z nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze.